To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
To był trudny rok dla Polek i Polaków. Wszystko jest coraz droższe, na coraz mniej nas stać i coraz trudniej się utrzymać. Czy przyszły rok maluje się w lepszych barwach?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną Anna Popiołek, doktor nauk ekonomicznych i dziennikarka działu gospodarczego Gazety Wyborczej. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry.
Gdyby dorośli Polacy wybierali słowo roku, tak jak niedawno uczyniła to młodzież, to idę o zakład, że w przypadku dorosłych byłoby to słowo drożyzna, która z miesiąca na miesiąc biła rekordy. Zgodzisz się ze mną?
Ja myślę, że to będzie główny temat przy świątecznym stole. Szalejąca inflacja, rekordowe wzrosty cen, rekordowe ceny tak naprawdę wszystkich kategorii, wszystkich produktów od żywności, po utrzymanie mieszkania, wszystkie kategorie, które się na to składają. Obawiam się, że to będzie temat numer jeden.
No i właśnie zaraz to wszystko w najdrobniejszych szczegółach sobie omówimy, ale zacznijmy może od tego, powiedz, jak to się stało, że inflacja tak się u nas rozszalała, kiedy jeszcze nie tak dawno temu prezes NBP mówił, że jest tak świetnie, że jest cud i grozi nam raczej deflacja niż inflacja. Jak to się stało?
Ja bym tutaj cofnęła się do jesieni ubiegłego roku, do października 2021, kiedy to właśnie prezes Glapiński zauważył tą inflację i rozpoczął cykl podwyżek stóp procentowych, wtedy ona już przekraczała 5%, więc już była wysoko powyżej celu, a później kolejne czynniki podbijały nam jeszcze mocniej ten wzrost cen. No mamy teraz 17,5% licząc rok do roku, więc jest to rekord 25-lecia. Wielu Polaków w ogóle nie pamięta czasów, kiedy ceny drożały w takim tempie. No wiadomo, że złożył się na to kryzys energetyczny, który jeszcze mocniej podbił tą inflację. I inflacja jest problemem tak naprawdę we wszystkich krajach europejskich, ale niektóre z nich, tak jak Polskę, dotyka dużo mocniej. Jeszcze nie jest u nas, powiedzmy, aż tak źle jak na Węgrzech, co powinno być dla nas też nauczką, czyli kiedy sztucznie zaniżamy cenę, ograniczamy ten wzrost cen, to pozostałe kategorie drożeją jeszcze szybciej. Więc tam już inflacja dobija do 25% i też jest to wskazówka pewna dla nas, tak, dla rządu, który próbuje też ograniczać ten wzrost cen, chociażby jeżeli chodzi o rachunki za gaz i prąd. Żeby to też nie spowodowało, że ona jeszcze mocniej wystrzeli, zwłaszcza, że już teraz wiemy, że szczyt inflacji jest dopiero przed nami, czyli dopiero styczeń, luty, po nowym roku, już po tych najdroższych świętach w historii, czeka nas wzrost cen w tempie no już nie tylko dwuprocentowym, dwucyfrowym, tylko z dwójką z przodu.
No więc właśnie, jak wspomniałaś, energia. W lutym wojska Putina zaatakowały Ukrainę, co pomijając wątek militarny i humanitarny, skutkowało właśnie kryzysem energetycznym. I odkąd inflacja już tak bardzo ostro pnie się w górę, rząd mówi nam o putinflacji. Powiedz, ile jest w tym prawdy? Ile jest w tym przyczyny zewnętrznej i tej wojny za naszą wschodnią granicą, a na ile za tę inflację odpowiada rząd?
To jest tak naprawdę zagwozdka. Wiadomo, że wojna Rosji w Ukrainie podbiła inflację. Kryzys energetyczny podbił inflację. Te wysokie ceny surowców widać w drożejących wszystkich kategoriach. Ale nie możemy mówić, że ta inflacja jedynie przyszła do nas z zewnątrz i nie mamy na to żadnego wpływu, a raczej, że nie ma na to wpływu prezes Glapiński. Cała polityka monetarna, decyzje o podwyżkach stóp, można powiedzieć, że były spóźnione, czyli gdyby Rada Polityki Pieniężnej wcześniej zdecydowała się na podwyżki stóp, może ten wynik inflacji w listopadzie byłby niższy. Może udałoby się stłumić te podwyżki, tak? Czyli te ceny energii rozlewają się na wszystkie inne kategorie. No i co się wtedy dzieje? No mamy błędne koło. Pracownicy zgłaszają się do pracodawców po podwyżki. Pracodawcy jeszcze do tej pory, jak widzimy w twardych danych za ubiegłe miesiące, rzeczywiście podwyższali te pensje. No ale nie brali tych kosztów dodatkowych na siebie, tylko musieli je przerzucać na finalne ceny produkowanych przez siebie, czy to towarów, czy świadczonych usług, i ceny jeszcze mocniej idą w górę.
No i prognozy ekonomistów, o których wspomniałaś, mrożą krew w żyłach. W pierwszym kwartale inflacja może przekroczyć 20%. No to co dalej? Jak się nam maluje pod tym kątem ten cały przyszły rok?
To jest bardzo dobre pytanie, bo te prognozy są o tyle niepokojące, że rzeczywiście pomijając to, że ten szczyt inflacji będzie styczeń-luty, no to tak naprawdę w całym przyszłym roku ta inflacja nie będzie dużo niższa niż w tym roku. Mało tego, jakbyśmy spojrzeli na prognozy skumulowanej inflacji za lata 2022-2024, to jest to prawie 40%, czyli w dwa lata ubożejemy o tak dużej skali. No i jeszcze pół biedy, jeżeli rzeczywiście dostaliśmy podwyżkę pensji, ale przecież pracownicy wielu branż w ogóle nie mieli tych podwyżek, więc tak naprawdę ta ich pensja w dwa lata aż o tyle straci na wartości i realnie będą mogli o tyle mniej za nią kupić.
I właśnie o to też chciałam Cię zapytać, bo rząd powtarza od dawna i nadal powtarza konsekwentnie, że płace Polaków nadążają za inflacją, a nawet gdzieniegdzie rosną szybciej. Powiedz, ile jest w tym prawdy?
Jeszcze kilka miesięcy temu rzeczywiście tak było. Te nasze pensje rosły szybciej niż inflacja, no ale teraz mamy najnowsze twarde dane, 13,9%. Co i tak dzięki temu, że patrzymy statystycznie na całą gospodarkę i tylko na pracowników największych firm, no to jest to, można by powiedzieć, szybki wzrost. Ale jeżeli zderzymy to z danymi o inflacji, tak jak mówiliśmy, jest to 17,5%, to te najnowsze dane, no to widzimy, że realnie ubożejemy i realnie zarabiamy coraz mniej. Jeszcze co jest bardzo niepokojące, to to, że nawet po tym przyszłym roku ta inflacja nie zwolni. Czyli trudno oczekiwać, że na przykład w 2024 czy nawet w 2025 będziemy mieć inflację na poziomie 2%. Tylko ta inflacja może z nami zostać na podwyższonym poziomie, już może nie 17%, ale 8-10% przez kolejne lata. A nawet niektórzy twierdzą, że ta najbliższa dekada to będziemy musieli się zmagać z tym szybkim wzrostem cen.
Tarcze inflacyjne miały chronić Polaków przed wzrostem cen. Powiedz, na ile one były skuteczne, a na ile to była taka bomba z opóźnionym zapłonem?
No tarcze antyinflacyjne, wbrew tej nazwie, można powiedzieć, że to są tarcze proinflacyjne, czyli one podbijają ceny. Rzeczywiście mamy tą krótką ulgę, ale te podwyżki po tym, jak tarcze wygasną, będą dużo wyższe. Mało tego, jeżeli przesuwamy ten szczyt inflacji przez stosowanie tarcz antyinflacyjnych, no to tak naprawdę nie próbujemy hamować konsumpcji. No a żeby ceny przestały nam rosnąć w tak rekordowym tempie, no to musimy po prostu mniej kupować, czyli teoretycznie musimy zubożeć, żeby ograniczyć tą konsumpcję. A przez tarcze to się nie dzieje. Jeszcze gorzej, że są to tarcze skierowane nie do tych, którzy rzeczywiście tego potrzebują i są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, tylko do wszystkich. Wszyscy płacimy mniej za żywność w sklepach, wszyscy jeszcze do końca roku możemy taniej tankować na stacjach benzynowych. Nikt nie sprawdza, czy ja mam jeden samochód i rzeczywiście jest mi on potrzebny, żeby dojechać do miejscowości oddalonej do pracy, czy mam 5 samochodów i wszystkie tankuję dużo, dużo taniej dzięki tej tarczy antyinflacyjnej. Czyli nie mamy tego celowania w tych, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują.
Powiedziałaś do końca roku, no i właśnie to, co wydarzy się w kolejnym roku, kiedy w większości przepisy tarczy antyinflacyjnej, tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, przestaną obowiązywać?
To jest pewna zagadka. No wiadomo, że ta tarcza zostanie, jeżeli chodzi o tarczę antyinflacyjną na żywność. Do połowy roku przyszłego na pewno, a wynika z wypowiedzi rządzących, że nawet do końca przyszłego roku. Od stycznia nie będziemy mieć tego już obniżonego VAT-u na paliwa. No i co się stanie z cenami na stacjach benzynowych? Tutaj tak naprawdę nie ma zgody wśród ekspertów. I ja też trochę się zastanawiam, co się stanie. No, jeżeli spojrzymy na tą sytuację, którą mamy obecnie. czyli ropa potaniała. Złoty umocnił się do dolara, ale tych obniżek cen na stacjach benzynowych nie widzimy. Więc trudno powiedzieć, czy będziemy widzieć bardzo duże wzrosty cen paliw w przyszłym roku, czy może firmy próbują to inaczej rozegrać i teraz tych obniżek nie ma, za to w przyszłym roku, jeżeli będą podwyżki, to nie będą one tak silne. Styczeń za chwilę, więc zobaczymy, co się w rzeczywistości zadzieje na stacji.
Wspomniałaś o złotym, no i właśnie to też jest ciekawe, co działo się w tym roku ze złotym. On w pewnym momencie no, historycznie poleciał na łeb, na szyję, później nieco te straty odrobił, ale te wahania mają znaczenie no, zarówno dla importerów, jak i eksporterów, jak i po prostu konsumentów. Powiedz jakie, jaki wpływ na to, co działo się z portfelami Polaków miało to, co działo się w tym roku ze złotym?
Tak jak mówiłaś, ten kurs złotego bardzo szybko, mocno się zmieniał. Przez jakiś czas mieliśmy prawie wszystkie waluty po 5 zł. Tak? Dolar kosztował 5 zł, euro 5 zł, frank szwajcarski 5 zł. No i to osłabienie złotego jeszcze mocniej napędzało nam inflację. Tak? Czyli mieliśmy po prostu tą, importowaliśmy jeszcze szybszy wzrost cen. Ta sytuacja teraz wygląda dużo lepiej. Dolar w okolicach 4,40, 4,50 to jest naprawdę dobra wiadomość. Pytanie, czy ta sytuacja się utrzyma? Czy rzeczywiście to osłabienie złotego było przejściowe? Może się okazać tak, że inwestorzy, rynki finansowe trochę nie doceniają tego ryzyka spowolnienia gospodarczego i możliwej recesji w wielu krajach. Dlatego uwierzyli bardziej w giełdę i odchodzili od tych bezpiecznych przystani, ale jeżeli kolejne dane z gospodarki pokażą mocne hamowanie, to możemy wrócić do tej niebezpiecznej dla nas sytuacji, kiedy waluty znowu bardzo się umocnią wobec złotego.
A co prognozują ekonomiści właśnie, który wariant wydaje się najbardziej prawdopodobny, że co się może dziać z polską walutą w przyszłym roku?
To tak naprawdę jest teraz wróżenie z fusów, chociaż tych najbardziej pesymistycznych wersji, że znowu będziemy płacić za główne waluty 5 zł, takie głosy się raczej nie pojawiają. Czyli tutaj ekonomiści, tak samo jak inwestorzy, mają nadzieję, że jeżeli chodzi o złotego, to to najgorsze jest za nami, ale mamy teraz w gospodarce do czynienia z taką niepewnością. Mamy zawirowania na niespotykaną skalę, więc nikt nie powie, że na pewno to się nie wydarzy. Tak? Chociaż rzeczywiście więcej osób obstawia za tym pozytywnym dla nas scenariuszem.
Mówiąc o pieniądzach, nie sposób nie powiedzieć o Krajowym Planie Odbudowy. W Polsce wciąż tych no, gigantycznych funduszy nie ma, wręcz przeciwnie, Polska płaci kary. Powiedz, gdyby te fundusze nadeszły, jakie byłoby ich znaczenie dla dalszego wzrostu cen i jakie znaczenie ma to, że tych funduszy nie ma?
Tak naprawdę problem jest w tym, że jeżeli rzeczywiście tych środków nie dostaniemy, to po pierwsze to spowolnienie gospodarcze, które jest prognozowane na przyszły rok, więc jest to raczej pewna sytuacja, będzie mocniejsza. Mało tego, to nie tylko wzrost gospodarczy, ale też wyższa inflacja, czyli te dodatkowe środki rzeczywiście mogłyby nieco zahamować wzrost cen. Nie byłby to gigantyczny efekt i dzięki temu nie byłoby tak, że schodzimy z tą inflacją do celu inflacyjnego, ale na pewno byłoby nam łatwiej, czyli mielibyśmy bardziej miękkie lądowanie na ten nadchodzący trudny rok.
Inflacja i drożyzna są najbardziej dotkliwe dla najuboższych Polaków, no zwłaszcza, że najbardziej drożeją te podstawowe produkty żywnościowe, których zakupu ominąć się po prostu nie da, żeby żyć. I niestety w Polsce obszary biedy rosną. Powiedz, jak to wygląda w szczegółach, jak to wygląda w danych?
Tutaj jest trudna sytuacja, bo musimy patrzeć po pierwsze na gospodarstwa domowe, które są rzeczywiście najuboższe i rzeczywiście widać to w danych, że coraz więcej osób chociażby musi korzystać z banków żywności, ale ta sytuacja jest też o tyle trudna, że powinniśmy to zderzyć z tymi chociaż statystycznymi podwyżkami pensji w konkretnych branżach. Jak widzimy, że w budżetówce ceny pensje nie rosną, no to też ta drożyzna bardziej dotyka tę grupę zawodową. Czyli bardziej powinniśmy się poruszać po tych branżach. Oczywiście plus to, co mówiłaś, że no w tym koszyku zakupowym najuboższych jest najwięcej tych produktów, które najmocniej drożeją, czyli żywność i wszystkie kategorie, które się składają na wydatki na utrzymanie mieszkania. Więc wiadomo, że jeżeli ktoś przeznacza tą swoją pensję na te bieżące wydatki, nie ma oszczędności, żyje od pierwszego do pierwszego, no to ubożeje jeszcze szybciej. Ci, którzy mają oszczędności, oczywiście też tracą, ponieważ te pieniądze tracą na wartości, no ale przed tym jeszcze można się łatwiej obronić niż przed tą skrajną biedą, kiedy wydajemy po prostu więcej niż zarabiamy.
Ale kryzys uderza też w klasę średnią, nie można tego nie dostrzec. Powiedz, jak bardzo i jakie mogą być skutki no, dla całego takiego ustroju finansowego państwa, kiedy klasa średnia jest tak mocno dotknięta tym kryzysem?
Tutaj myślę, że warto też spojrzeć na inny efekt inflacji, no bo oczywiście wszyscy płacimy więcej za zakupy, za utrzymanie mieszkania, ale też przecież walcząc z tą inflacją, Rada Polityki Pieniężnej podwyższała stopy procentowe, zrobiła to 11 razy. Ta główna stopa referencyjna z tego ultraniskiego poziomu 0,1% poszybowała do 6,75%. No i co to oznacza dla ludzi? No najbardziej to uderza w tych, którzy zapożyczyli się na zakup mieszkania, bo wraz z podwyżkami stóp procentowych rośnie wskaźnik WIBOR. On już jest na poziomie 7%, czyli wskaźnik, który wraz z marżą składa się na to oprocentowanie kredytu. Jakbyśmy spojrzeli, jak rosły raty kredytów mieszkaniowych, no to jest wzrost o ponad 100%, czyli wcześniej kredytobiorcy mieli na przykład oprocentowany ten kredyt na 2,5-2,6%, a teraz jest to 10%, czyli te koszty obsługi tego naszego długu bardzo szybko rosną, więc nie dość, że więcej wydajemy na zakupy, no to jeszcze większą część tej naszej pensji pochłaniają raty kredytów przede wszystkim hipotecznych. I tutaj widzieliśmy ten efekt rządowych wakacji kredytowych, kiedy teoretycznie była to chwilowa ulga w mijającym roku. Kredytobiorcy mogli przesunąć sobie 4 raty na koniec okresu spłaty, ale za chwilę mamy styczeń 2023. Rzeczywiście te wakacje kredytowe nadal obowiązują, czyli mamy te 4 raty w całym roku, które możemy przesunąć na koniec okresu, ale już w pozostałych 8 miesiącach musimy te raty spłacać. Więc ja się zastanawiam, czy zaraz nie będziemy mieć problemów z po prostu dużym tak zwanym pogorszeniem się jakości tych kredytów, czyli ta nasza klasa średnia przysłowiowa, która powiedzmy była na tyle zamożna, że mogła się zadłużyć na mieszkanie, zaraz nie przestanie obsługiwać tych kredytów, czyli po prostu spłacać raty.
Mówiąc o finansach i o mijającym roku, nie sposób pominąć postaci prezesa Narodowego Banku Polskiego, stojącego jednocześnie na czele Rady Polityki Pieniężnej, Adama Glapińskiego. No barwna postać, mieliśmy do czynienia z wieloma jego stand-upami po posiedzeniach Rady. No i teraz tak, w Polsce poprzez rządowe media był wynagradzany i fetowany na różnych galach za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów, natomiast za granicą plasował się na szczytach rankingów najgorszych prezesów banków centralnych. No to jak z nim jest?
Zawsze oceny są różne w zależności od tego, kto kogo ocenia i jakie ma intencje. Jeżeli chodzi o te fatalne oceny, które płynęły z zagranicy, no to głównym powodem było to, o czym mówiłyśmy, czyli ta spóźniona decyzja o podwyżkach stóp procentowych. Czyli jakby ten główny grzech, można powiedzieć, prezesa Glapińskiego był taki, że za późno zareagował na tą inflację, która dopiero wtedy zaczęła się rozkręcać i nie dość, że może mielibyśmy teraz nie wiadomo o ile niższy ten wskaźnik inflacji, ale też to, co mówiłyśmy, nie byłby to taki szok dla kredytobiorców, bo te podwyżki stóp nie musiałyby być wtedy aż tak szybkie i drastyczne. Więc no, ja się nie dziwię, że jest mu to wypominane, zresztą nawet nie tylko przez zagranicę, ale również przez niezależnych polskich ekonomistów.
I zbliżając się do puenty, powiedz Aniu, czego życzyłabyś Polakom na ten przyszły rok, który z tego co mówisz wynika, że nie będzie łatwy?
Ja myślę, że w tak trudnych czasach, jakich żyjemy i w tak czarnych barwach, jak się maluje ten przyszły rok, trudno sobie życzyć obniżek cen. Ja bym życzyła jednak podwyżek pensji, bo tak naprawdę to tylko to może nas realnie uchronić przed tym, żebyśmy nie ubożeli aż tak szybko, w tak zastraszającym.
Ja się do tych życzeń przyłączam i dziękuję Ci ogromnie za rozmowę. Anna Popiołek, doktor nauk ekonomicznych i dziennikarka Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję, Aniu, za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dzisiaj, proszę Państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień o 8.10. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.